Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Pozdrawiamy widzów telewizji Trwam i również witamy, cieszymy się obecnością w naszym studio znamienitych gości. Dzisiaj jest to Rada Naukowa Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. O Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu chcemy mówić w kontekście szkolnictwa wyższego w Polsce, w Europie i w świecie, a rozmawiać chcemy właśnie z członkami Rady Naukowej. Są to w naszym studio pan profesor doktor habilitowany Zbigniew Jacyna Onyszkiewicz, kierownik Zakładu Fizyki Kwantowej Wydziału Fizyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Witamy pana profesora. Jest z nami również pani profesor doktor habilitowany Janina Moniuszko-Jakoniuk z Zakładu Toksykologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Jest również pan profesor doktor habilitowany Jerzy Robert Nowak, kierownik Zakładu Badań Wizerunku Polski w Świecie w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Pan profesor doktor habilitowany Henryk Kiereś, kierownik Katedry Filozofii Sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz pan doktor Leszek Kożuchowski, kierownik Zakładu Polityki i Ochrony Środowiska w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Pani profesor doktor habilitowany Anna Raźny, kierownik Katedry Rosyjskiej Kultury Nowożytnej oraz dyrektor Instytutu Rosji i Europy Wschodniej Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pan profesor doktor habilitowany Dominik Sankowski, kierownik Katedry Informatyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej i pan profesor doktor habilitowany Kazimierz Topolski z Uniwersytetu Adama Mickiewicza. To są nasi dzisiaj zacni goście. Rozmawiać chcemy o Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w kontekście szkolnictwa wyższego, ponieważ kolejny rok już jest zainaugurowany, przez jutro uroczyście zainaugurujemy przez Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej. Ta uczelnia wpisała się, można powiedzieć, już na stałe w mapę szkolnictwa wyższego w Polsce. Dzisiaj spotykamy się z Radą Naukową. Może zanim przejdziemy do meritum sprawy, przypomnijmy sobie, czym jest takie ciało, które powstaje przy większości wyższych uczelni w Polsce i na świecie, jakim jest Rada Naukowa. Pan profesor Zbigniew Jacyna Onyszkiewicz.
Rada Naukowa jest ciałem doradczym dla rektora uczelni. Składa się z kilkunastu nauczycieli akademickich reprezentujących różne ośrodki naukowe i akademickie w Polsce. I większość rady to stanowią profesorowie, którzy mają bardzo duży staż i duże doświadczenie w życiu akademickim i po prostu chcemy służyć uczelni swoim doświadczeniem wieloletnim, 10, 20 czy 50-letnim i po prostu chcemy służyć rektorowi w podejmowaniu jak najtrafniejszych decyzji dotyczących życia szkoły, życia akademickiego. To jest nasze zadanie.
Z różnych ośrodków uniwersyteckich państwo przyjeżdżacie do Torunia. Posiadacie, jak pan profesor zauważył, bardzo bogate doświadczenie, zarówno jeżeli chodzi o stronę dydaktyczną, czy też pedagogiczną, jak i tutaj dbania o kondycję szkolnictwa wyższego w Polsce, ponieważ za państwem jest staż nie tylko dydaktyczny, ale też i doświadczenie parlamentarne, czy chociażby ministerialne. I to jest to bogactwo, które można wykorzystać dla prowadzenia tak młodej uczelni, jaką jest Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu?
No, niewątpliwie. Niewątpliwie właśnie służymy tutaj doświadczeniem. Staramy się, żeby tą szkołę, która tak pięknie się rozwija od 8 lat, jak najbardziej wspierać. I bardzo się cieszymy z każdych sukcesów szkoły. Przede wszystkim, że tak pięknie w rankingach wypadła, że jest czołową uczelnią w regionie, jedną z najlepszych uczelni w Polsce, bo jak wiemy, że szkół niepublicznych jest ponad 300, a zdaje się, że szkoła zajęła 21 miejsce w rankingu perspektyw, więc uważam, to coś świadczy
o... A w regionie pierwsze, tak.
I uważam, że to jest wielki sukces. Bardzo się cieszymy z każdego sukcesu szkoły, no i chcemy wspierać. To jest nasza radość, że szkoła się tak pięknie rozwija. Dzięki zaangażowaniu bardzo dużym kadry i dbaniu o całokształt, nie tylko o nauczanie, ale i o warunki socjalne młodzieży i o wychowanie.
No właśnie, dziękuję. Bo szkolnictwo wyższe to nie tylko dydaktyka, to nie tylko sprawy wyuczenia pewnych umiejętności, ale to również i wychowanie. Czy Państwo widzicie potrzebę oddziaływania pedagogicznego na studentów również i czy można by było wskazać pewne cele pedagogiczne w naszej uczelni? Pani profesor Jakuniuk-Muniuszko.
No, chciałam powiedzieć, że wychowanie rzeczywiście jest jednym z podstawowych kierunków działania całej kadry nauczającej. To zadanie sobie postawiłam, przypomnienie, jak ważne było wychowanie w czasie różnych, bardzo trudnych dla Polski czasach. Otóż właśnie wtedy, kiedy Polska ginęła, wychowanie patriotyczne było na tyle silne, że młodzi ludzie potrafili oddać swój najcenniejszy dar, jakim jest życie, żeby nasza Polska była wolna i nie umarła. Podniosła się tylko dzięki temu, że była zawsze wierna Bogu, oddawała się pod opiekę naszej królowej Matce Boskiej Częstochowskiej, a także dzięki temu, że w rodzinie, bo to właśnie jest największa możliwość wychowania dzieci, było stawione hasło, które jest hasłem naszej szkoły, Bóg, honor, ojczyzna. Oczywiście bardzo byśmy wszyscy chcieli, żeby to hasło było wcielane w życie. Ja może też przypomnę, jak takie najważniejsze może momenty i przykłady, które mówią o tym, jak młodzi ofiarowywali swoje życie, swój po prostu potencjał ojczyźnie. Mamy taki najpiękniejszy chyba przykład, to księdza Alberta Chmielowskiego, który w czasie powstania styczniowego porzucił naukę, a zajął się tym, żeby przystąpić do tego powstania. Zresztą potem te wszystkie domy, które do dzisiaj są jako schroniska brata Alberta, to właśnie od jego działalności się zaczęły w Polsce. No, nie mówię już o takich bardzo istotnych zbiorowych mogił jak we Lwowie Orląt Lwowskich, czy też niedawno mieliśmy 70-lecie wybuchu II wojny światowej, bohaterów naszego powstania warszawskiego. Herbert powiedział, że jeżeli naród traci pamięć, traci swoją tożsamość, wobec tego wydaje mi się, że to wychowanie jest bardzo ważne, dlatego że nie chcemy w tej chwili być osobami, które nie pamiętają, a czasami w sondażach się widzi, jaką datą była 17 września, młodzi ludzie, czy też nie myślą tak jak dawniej o patriotyzmie w stosunku do Polski, bo przysłania im to przynależność do Unii Europejskiej, a przecież przynależność do kraju jest czymś ważniejszym i powinno być, może tutaj mam taką zwrotkę Lechonia, którą chciałam zakończyć, powinno być tak, że musimy bronić cały czas wszelkich zakusów zmieniania prawd historycznych i to powinno należeć do młodych ludzi, akurat również kształconych w mediach, które czyni nasza uczelnia. A zakończę swą wypowieść zwrotką Lechonia, który tak pisze o Polsce. Wiem, że nie ucisk i chciwe podboje, lecz wolność ludów szła pod Twoim znakiem, że nie ma dążeń piękniejszych niż Twoje i większej chluby, niżli być Polakiem. Chciałabym, żeby młodzież z tej Polski była dumna, tak jak wszyscy tutaj obecni. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. Pani profesor Janina Moniuszko-Jakoniuk wskazała nam na cele pedagogiczne wychowania i kształcenia młodzieży, ale te cele zamykają się zarówno w tym, co jest wypisane w sztandarze Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej Fides Ratio et Patria, ale historia jest tym elementem naszego życia, który należy odkrywać, ale również należy interioryzować. I chyba w gdzie jak gdzie, ale w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej ta wrażliwość historyczna jest bardzo, bardzo, bardzo duża. Pan profesor Jerzy Robert Nowak.
Właśnie chciałbym o tym mówić, bo uważam, że są bardzo wielkie zagrożenia dla Polski, dla patriotyzmu, także jeśli chodzi o świadomość młodzieży. I niektórzy zarzucają Radiu Maryja, Telewizji Trwam, że straszy społeczeństwo. Otóż powiem, że my jesteśmy kontynuatorami tej akcji budzenia narodu, mobilizowania narodu, jaką wyrażali Skarga, którego też niektórzy, Piotr Skarga, oskarżali o straszenie, Konarski, wspaniały PR, twórca Kolegium Nobilum. Ja w ogóle uważam, że właśnie Kolegium Nobilum z XVIII wieku jest takim jakby pierwowzorem tego, co tworzy się teraz od szeregu lat na Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. Chodzi o obudzenie społeczeństwa w czas zagrożeń. Uważam, że one są bardzo duże. Jesteśmy teraz praktycznie bez sojuszników przy osi Berlin-Moskwa i trzeba to widzieć. A co jest gorsze niż w 1939 roku? To, że patriotyzm i świadomość narodowa jest dużo słabsza. Kilkadziesięcioleci PRL-u nie pozostało bez wpływu, ale potem przyszły te dwa dalsze dziesięciolecia, w których robiono co było tylko możliwe dla niszczenia patriotyzmu, tradycji narodowych, w ogóle polskości, tożsamości narodowej. I ja chciałbym tutaj Państwa zachęcić, bo nie mogę tego szerzej już rozwijać. Jutro będę miał w Kielcach o godzinie 12 na ulicy Ściegiennego w Wojewódzkim Domu Kultury prelekcję na temat zagrożeń dla Polski i będzie moja nowa książka, która dziś wyszła, Alarm dla Polski. Z tym, że mówię, nie chodzi mi o pesymizowanie, wręcz przeciwnie, ja uważam, i tu znów sięgam do czasu, do XVIII wieku, kiedy w 1793 roku po drugim rozbiorze wyszła słynna anonimowa broszura Nil Desperandum. I z tego okresu pochodziło inne powiedzenie. Jeśli nas nawet połkną, nie dajmy się strawić. Jeśli nas połkną w traktacie lizbońskim, nie dajmy się strawić. To jest moje przesłanie.
Bardzo dziękuję, panie profesorze. Uniwersytety i szkolnictwo wyższe zawsze kojarzyło się z wolnością wypowiedzi, też i z pewnymi prekursorskimi myślami, dążeniami. Jak to wygląda dzisiaj, jeżeli chodzi o wolność kształcenia, wolność nauczania, wolność prac badawczych? Pani profesor Anna Raźny.
Przede wszystkim pragnę podkreślić, że Szkoła Toruńska jest wolna zarówno w tym wymiarze dydaktycznym, jak i naukowym od ideologii utopii, na których wyrastały od wieków bardzo groźne systemy. Jest wolna od ideologii polityki. Ostatnio widzimy to na naszych oczach, zorganizowaną próbę takiego jednobiegunowego świata i jednego społeczeństwa zhomogenizowanego, którego członek, obywatel będzie człowiekiem bez właściwości. Szkoła toruńska jest wolna od tego typu zarówno ideologii polityki, jak i utopijnych prób wychowania, kształcenia. Mnie bardzo cieszy to, że jest wolna przede wszystkim od politycznej poprawności, bo to jest groźna ideologia, bardzo subtelna, wyrachowana, która właśnie prowadzi do utopijnego świata. Dlaczego? Dlatego, że to jest ideologia, która wymusza na nauczycielu, uczonym, wymusza odcięcie się od świata wartości, od tak zwanych tradycyjnych wartości, nade wszystko uniwersalnych wartości. A za takie przecież uchodzą tak zwane wartości chrześcijańskie, etyczne, wartości prawdy, związane z prawdą. Tutaj mamy proces i dydaktyczny, i ten naukowy, wolny od politycznych politycznej poprawności. To cieszy. I profesorowie, którzy czasem w swoich felietonach, wystąpieniach, takie czy inne, przejawiają polityczne emocje czy jakieś nawet aspiracje, oni w sali wykładowej stają wobec prawdy. Oni po prostu zrzucają z siebie ten płaszcz polityczny. Przecież nie wszyscy zresztą taki mają. Są mistrzami, pokazują uczniowi drogę do prawdy i to cieszy. Ja dam przykład. Ostatnio modna jest w Polsce taka polityka historyczna tak zwana. W ramach tej polityki historycznej ostatnio w związku z okrągłą 70. rocznicą wybuchu II wojny światowej bardzo wyraźnie wskazywana jest Rosja, a raczej Związek Radziecki, prawda, jako ten drugi negatywny bohater, ten, który napadł, prawda, na Polskę. I co się dzieje? Środowiska polityczne, ale także intelektualne usiłują wszystkie winy wypomnieć Rosji. Słusznie. Słusznie, ale w ramach polityki historycznej trzeba zachować pewną równowagę. A więc jeśli wypominamy Rosji, Katyń i słusznie, bo to jest ludobójstwo, trzeba je tak nazwać, to jednocześnie nie możemy zapominać o tysiącach, setkach tysięcy ofiar, na przykład ludobójstwa dokonanego na Polakach na Ukrainie, bym powiedziała, nie tylko na Wołyniu. I właśnie polityka historyczna pokazuje nam tylko jeden wymiar przeszłości, a profesor, który wchodzi, historyk, humanista, wchodzi do sali wykładowej tej szkoły, on mówi o wszystkim. On się nie boi prawdy. On się nie boi powiedzieć, że ludobójstwo miało miejsce również na Wołyniu czy na Ukrainie. Nie boi się mówić o KL Warszał. Nie boi się mówić o takich faktach, które są udokumentowane, a o których polityka historyczna zapomina. To bardzo cieszy, bo ja myślę, że to jest rzeczywiście nawiązanie również do właściwie widzianego, rozumianego wychowania patriotycznego, ale także oczywiście do tego wychowania w prawdzie. W prawdzie na gruncie nauki, w prawdzie na gruncie życia społecznego, narodowego, różne oblicza prawdy.
Ta prawda historyczna, o której wspomniała pani profesor, no buduje też dojrzałość polityczną, bo polityka jest tym elementem naszego życia zarówno społecznego i codziennego, no, bez którego trudno nam żyć, wykonywać dobrych, rozsądnych, roztropnych wyborów, a historia i prawda kształtuje
te wybory. Ja tylko jeszcze wrócę na moment do tej tak dawkowanej przez polityków prawdy historycznej, do owej polityki historycznej. Ostatnio stała się popularna bardzo teza: nie ma wolnej Polski bez wolnej Ukrainy. Jest podawana jako teza naukowa. Ona naprawdę godzi w naszą przeszłość ponad tysiącletnią i mało tego, ona wymusza na Polakach takie myślenie o to, że jeśli cokolwiek powiemy w duchu prawdy o bardzo trudnej naszej przeszłości z Ukraińcami, narodem ukraińskim, to godzi w naszą suwerenność, w naszą przyszłość. Naprawdę nic gorszego, nic mniej naukowego, bo to jest teza czysto polityczna, którą można przedstawić na wykładzie, ale jako pewien pogląd polityczny, który lansuje taka czy inna partia. Tutaj to nie ma miejsca, bo tutaj zostaje taka teza poddana właśnie regułom logiki, weryfikacji historycznej, weryfikacji aksjologicznej.
Ja może tylko dodam dwa zdania, bo to ogromnie ważne, to co mówi pani profesor Raźń. W imię tego zafałszowywania historii, w imię tej fałszywej tezy, przemilczano konsekwentnie i marginalizowano wielkiego przyjaciela Polaków, profesora Wiktora Polszczuka, zmarłego w zeszłym roku, on był pod Toronto, który w 7 książkach, w tym specjalnie w Gorzkiej Prawdzie, w kilku tomach dokumentów, pokazywał zbrodnie ukraińskich szowinistów na Polakach na Wołyniu w Małopolsce Wschodniej. Ja nie mogę dotąd się uspokoić, kiedy myślę o tym, że ten tak wybitny nasz przyjaciel, niezastąpiony niestety, nie został nigdy odznaczony przez władze polskie, nie został uhonorowany doktorem honoris causa, choć uhonorowano Juszczenkę, który współdziała z ludźmi z kręgów banderowców. To są straszne.
Panie profesorze, bardzo dziękuję. Połączyliśmy się z panią dr Lucją Łukaszewicz, w latach 2002-2006 prorektor uczelni. Szczęść Boże, pani rektor, witamy serdecznie.
Szczęść Boże, ojcze redaktorze i wielce szanowna rado. Proszę przyjąć wyrazy szacunku. Także proszę mi pozwolić, że przy okazji wyrazy głębokiego szacunku kieruję do ojca Tadeusza Rydzyka z okazji uzyskania tytułu naukowego doktora nauk teologicznych. I pozdrawiam widzów telewizji Trwam. Otóż moje uwagi dotyczące uczelni, porównując ją z innymi uczelniami, są może natury ogólniejszej. Pierwsza z nich nazwałabym to nabywaniem mocy moralnej przez ciągły wybór w treściach nauczania, pracach badawczych, w całościowym oddziaływaniu w uczelni. Mocy w przeciwieństwie do nauczania głównie o przemocy, metodach siły, władzy, jakby rzekła Hannah Arendt. A druga uwaga, niezwykle zresztą skrótowa, wiąże się z ekonomią funkcjonowania uczelni. A zatem uczenie wyboru, ciągłego wyboru między rzeczami dobrymi, trudnymi, pięknymi, a skłonnością, jaka jest przypisana człowiekowi ku łatwiej, ku jakiejś rzeczy łatwej, czasami wulgarnej. I tak jak powiedziała pani profesor Raźny, chodzi o odsłanianie prawdziwego kształtu i sensu bytowania. I to czyni na pewno nasza uczelnia, na pewno kształtuje odczuwanie potrzeb ludzi, w tym szarych ludzi, szorstkich, nie ucząc dróg władzy nad tymi ludźmi. Ilekroć słyszę o sądach, w których pobrzmiewa ideologia, tak się boję, że teraz głównie tym żyjemy i oby się do tego właśnie jednak funkcje uczelni nie sprowadzały, aczkolwiek są przecież szalenie ważne. Na dziennikarstwie politologii przecież kształtuje się zdolność odczuwania, ile siły jest w samym słowie, kształtuje pióro, narzędzie działania. I w ubiegłym roku, bo co roku przecież staramy się definiować, czym jest uczelnia, co stanowi jej istotę. Więc to narzędzie działania bez sarkazmu, drapieżności, bez ironii, choćby tylko pomniejszych jej odcieni. Młodzież łaknie tego, łaknie dobra. Uczelnia nasza wskazuje na słowo, które zapewnia trwałość dobra i w tym jest siła uczelni. Słowa, no, które pozwala wznieść się ponad gorycz i troski, poza spryt dziennikarski, czego doświadczamy obecnie w nadmiarze. Naucza uczelnia, jak zapracować znajomość świata, właśnie taką komplementarną, wnikliwą. Obaj profesorowie na małym przykładzie historii, prawda, orzekali o tym przed chwilą. To jest ciekawe, że uczelnia, nie przekazując jakichś tam szablonów językowych, szaratopisowych, czy jakichś modeli językowych imitowania, reprodukcji, utrwalania, transferu, naucza, i to jest cudowne, naucza młodzież rozpłomieniania na lepsze teraźniejszości, no między innymi tej, której mamy nadmiar w Polsce, w której no coraz bardziej lud staje się wyklęty ludu ziemi, tu za Francem Fanonem. Nie zawsze się to rzecz jasna w uczelni udaje, bo długie było pasożytowanie w duszy młodych, no, między innymi przez niejakość czasami świadomości w ich rodzinie, czy niejakość świadomości ich szerszych kręgów w narodzie. No i druga uczelnia, druga uwaga, to bardzo, bardzo ważne. Wydaje mi się, po latach potrzebne są większe środki finansowe. One są w tej chwili chyba za małe. To nie oznacza, że mamy uzależniać się od mecenasów, którzy mają swoje interesy, którzy przytłaczają, oczekując przywilejów, zaniżają poziom uczelni, co może doprowadzać wręcz do goryczy utraconych wielu istotnych momentów w życiu uczelni. Proszę Państwa, na pewno takim mecenasem naszej uczelni, Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, winien być naród. Bo przecież jemu służy uczelnia, służy ta profesura, którą Państwo na ekranach widzą, z wielkim trudem nauczająca, która także właśnie ma swoje potrzeby bytowe. To jest młodzież biedna. Komunikat brzmiał założyciela i pierwszego rektora, że od drugiego semestru mają szansę na pomoc ci najbiedniejsi. Jeszcze raz. Naród ma być mecenasem tej uczelni, bo ona służy narodowi. Ja bardzo dziękuję za cierpliwość w wysłuchaniu. To wszystko, co miałabym. Te dwie, wydaje mi się, po latach najistotniejsze uwagi, bo lista tych uwag, czym się wyróżniamy, jest bardzo długa i co roku ją jakoś poszerzamy.
Pani rektor, przez szereg lat Pani bardzo dynamicznie uczestniczyła w życiu społeczności akademickiej Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, nadając również i obraz tejże uczelni. Jak Pani patrzy na ten młody organizm, tak dynamicznie również się rozwijający z perspektywy tych lat?
Wydaje mi się, że mamy młodzież z różnych środowisk. Bo co to jest uczelnia, prawda? To jest ta tkanka ludzka, profesura, młodzież. To są te środki materialne, materiałowe, kapitałowe. To oczywiście zespół idei konstytujących tę uczelnię. To się niesamowicie rozwija. Wspaniale się rozwija. I więcej przez to zawiści i głód, które się kładzie pod nogi tym, którzy tworzą to ciało. Ale nic to, prawda? Nic. Bo istotą rzeczy jest, że ona się rozwija. Mnie nie interesują żadne rankingi, bo wiem, co to są takie skale reputacji, jak się je czyni. Czasami pospiesznie, czasami bezsensownie nieostre kryteria. To nie o to idzie. Aczkolwiek jest to jakiś wskaźnik sukcesu i na pewno raduje tych, którzy kierują uczelnią. Dla mnie to jest jeden wielki zachwyt, kiedy oglądam, a jednocześnie lęk, jeśli zabraknie tej prozaicznej podstawy bytu. I dlatego te apele do narodu, do znudzenia, one muszą istnieć. Ja przepraszam, że się powtórzę. Kiedyś mówiłam, jak Poznański Uniwersytet po wojnie powstawał, jak się żebrało wśród dworów wielkopolskich. Musimy dosłownie takie żebractwo w dobrym sensie uprawiać wobec narodu całego, w którym jednak ta grupa wyklętego ludu jest coraz szersza, coraz biedniejsza. Ale naród musi utrzymać to wspaniale rozwijające się działo. Nie wiem, czy odpowiedziałam ojcu, redaktorowi właściwie.
Pani rektor, bardzo dziękuję za tę wypowiedź, za tę odpowiedź. Nie tylko za te słowa skierowane również do nas dzisiaj, ale nade wszystko za to wszystko, co przez szereg lat pani robiła i wciąż robi dla Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej.
O, ojcze, Bóg zapłać. Bóg
zapłać również, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
I bardzo serdecznie pozdrawiamy i tylko żałujemy, że pani profesor nie ma dzisiaj fizycznie razem z nami tutaj, gdyż
w
nasze serca się na stałe już pani wpisała.
Dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. To była pani dr Lucja Łukaszewicz, wieloletni prorektor Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Pan profesor Korzuchowski.
Trzy ważne kwestie już tu zostały poruszone i one wchodzą w zakres koncepcji funkcjonowania naszej szkoły, a więc pewnego wyobrażenia o tym, jakie cele szkoła ma realizować. A więc pierwszy problem to jest problem wartości, drugi problem to jest problem patriotyzmu i wreszcie trzeci, poruszony przez pana profesora, to jest problem zagrożeń. Zagrożeń w warunkach globalizacji nazywanej także mundializacją. Otóż wracając, czy rozwijając, czy też podejmując próbę aktualizacji tego problemu związanego z wartościami, to chciałem powiedzieć, że próbujemy tutaj dokonać pewnej syntezy. Mianowicie syntezy bycia chrześcijaninem i syntezy bycia człowiekiem i równocześnie obywatelem. Natomiast gdy idzie o te wartości, które powinniśmy realizować i które próbujemy realizować, to jest naprzód, już abstrahuję od kwestii teologicznych, bo mamy tu lepszego eksperta, to jest człowiek, godność człowieka, to jest kwestia życia, to jest kwestia rodziny i to jest sprawa tej wartości, o której wspomniała pani dr Łukaszewicz, mianowicie sprawiedliwości, a gdy idzie o to, co nazywamy pro domo sua, no to chcę powiedzieć, że także do tych wartości należy natura, należy przyroda i jej ochrona. To wszystko są wyzwania, przed którymi stoimy i które powinniśmy podjąć. I jeszcze jedna kwestia wydaje się bardzo ważna, że to, co powinniśmy osiągnąć, to jest przede wszystkim świadomość tego, kim się jest, a więc problem tożsamości i problem uczestnictwa, problem niezależności pola świadomości. A tę niezależność pola świadomości osiągamy przede wszystkim przez uczestnictwo w szeroko rozumianej kulturze. Może tyle.
Bardzo dziękuję. Co do kwestii przyrodniczych, czyli do tego łona, z którego jako ludzie wyrastamy, myślę, jeszcze powrócimy, bo jest z nami pan profesor Tobolski. Naturą uniwersytetów jest służebność wobec narodu i myślę, że chyba pan profesor Kieres się z tym zgodzi.
No, naród jest bezpośrednim kontekstem życia każdego człowieka. Nie ma człowieka, który żyje poza narodem. Jeśli się taki trafi, a miałem w życiu okazję z podobnymi ludźmi się spotykać, to muszę powiedzieć, że ci ludzie byli pozbawieni jakiejkolwiek tożsamości. Nie wiedzieli, kim są, choć mówili wieloma językami. No, znany głęboki paradygmat był aż biblijny. Więc trudno sobie wyobrazić człowieka bez więzi z narodem rozumianym jako określona tradycja. A nasza tradycja nie jest tradycją plemienną, bośmy ją przezwyciężyli dzięki greckiej filozofii, dzięki dorobkowi Greków, którzy wyzwolili nas z mitów i mitologii, które rzecz jasna dokuczają nam do dziś, ale w postaci błędów, a wprowadził kulturę europejską na tory prawdy i prawdziwości. Polska się 1000 lat temu włączyła w ten trakt i trudno dzisiaj być człowiekiem, jeśli się ktoś rodzi w Polsce, wychowuje i nie być Polakiem.
No, ale są trendy, na zawsze. Są trendy i pewne siły, które próbują właśnie
tak, proszę ojca,
wyrwać.
Wspomniano tutaj wielokrotnie już o ideologii. Uniwersytety są mózgiem kultury europejskiej od 800 lat i rzeźbią ideowe oblicze. Europy i tego, co nazywamy europejskością. Ale od kilkuset lat, mniej więcej od progu renesansu, czyli pojawienia się ideologii modernizmu, uniwersytety są zawłaszczane przez tych, którzy chcą, jak wspomniała pani profesor Raźny, zrealizować jakąś utopię, czyli to, co jest z istoty swojej nierealizowalne. I żyjemy właśnie w takim kontekście ciągłego, nieustannego zawłaszczania uniwersytetów, podporządkowywania go celom ideologii i utopii. I nasza szkoła tym się właśnie różni, że no, wszelkimi sposobami broni się przed tym, korzystając z tradycji, nawiązując do niej. A to jest przecież tysiącletnia tradycja. Wystarczy spojrzeć do konecznego polskie logos i etos, żeby zobaczyć, czym się możemy poszczycić i o ile Europa byłaby uboższa, gdyby nie było w niej Polski.
Bardzo dziękuję, panie profesorze. Mówimy o tradycji, mówimy o historii, mówimy o budowaniu tożsamości, ale również uczelnie i środowiska akademickie, uniwersytety mają to do siebie, że bardzo, bardzo daleko wybiegają w przyszłość. Wciąż odpowiadając na potrzeby współczesnego świata, tworzą się nowe kierunki, nowe specjalizacje, nowe odkrycia. Powodują to, że zarówno człowiek, jak i ludzkość i społeczeństwa mogą się rozwijać. Zdobyczą XX i XXI wieku jest informatyka, panie profesorze.
Faktycznie dzisiejsze społeczeństwo nazywane jest społeczeństwem informacji. W związku z tym szkoła podjęła się od kilku lat trudu szkolenia również na kierunku informatyka studentów i realizuje to w sposób według mnie wzorcowy, to znaczy zarówno kadra dydaktyczna jest głęboko zakorzeniona w prace naukowe, bo nie ma dobrej dydaktyki bez prowadzenia prac naukowych odpowiedzialnych. I w tej szkole nauczyciele są dobrani z różnych środowisk kraju, mający duże osiągnięcia w swojej pracy naukowej i dydaktycznej. Studenci, których miałem okazję z nimi rozmawiać, są bardzo otwarci na wszelkie nowości i również działają w kołach naukowych. Szkoła prowadzi nie tylko kierunek informatyka, specjalność grafika komputerowa i techniki multimedialne, ale również studia podyplomowe, które wychodzą naprzeciw potrzebom współczesnego świata, gdzie mamy społeczeństwo, które stale musi się dokształcać. Zarówno nauczyciele, którzy mają uczyć młodzież, powinni nadążać za potrzebami współczesnej techniki komputerowej. Jak wiemy, ostatnie Nagrody Nobla są ściśle związane właśnie z postępami w dziedzinie informatyki, choćby kamery CCD, choćby światłowody. To jest wiadomość wczorajszego dnia. Więc tak samo tutaj szkoła wychodzi naprzeciw tym potrzebom, dając możliwość kształcenia zarówno studentom, jak i osobom, które chcą uzupełniać swoją wiedzę.
Bardzo dziękuję, panie profesorze. Współczesna cywilizacja, jak każda zresztą, niesie w sobie zarówno wiele elementów pozytywnych, ale też i człowiek jest taką istotą, że potrafi sam dla siebie stwarzać pewne zagrożenia i środowiska, w którym żyje. Uczelnia również próbuje odpowiedzieć na te zagrożenia, które niesie cywilizacja, jeżeli chodzi o nasze środowisko naturalne. Stąd też szereg propozycji dla studentów, jeżeli chodzi o kompensację przyrodniczą. Panie profesorze, pan profesor Kazimierz Tobolski.
Tak, zajęcia z kompensacji przyrodniczej, a w zasadzie polityka ochrony środowiska, kompensacja przyrodnicza jest nowym otwarciem naszej uczelni na zagadnienia dotąd raczej ujmowane troszeczkę marginalnie, na zagadnienia związane z przyrodą. Jest to, można powiedzieć, początek jakiegoś szerszego kierunku, bo kompensacja kierunku przyrodniczego, może i szerszego jeszcze, zwłaszcza w powiązaniu z informatyką, o czym była przed sekundą mowa, kompensacja przyrodnicza jest hasłem, ale treści, które są tutaj nauczane, obejmują wiele elementów. Wiele elementów bardzo nam współczesnych i aktualnych, jak na przykład ekologia. Ekologia rozumiana jako nauka o strukturze i funkcjonowaniu przyrody. Dalej są elementy z biogeografii, przestrzennego rozmieszczenia składników sfery biotycznej. Bardzo ważnym działem jest właśnie, tutaj już wzmiankowana przez ojca redaktora, ochrona przyrody. I te elementy są członami, które służą praktyce, bo uczymy praktycznych przystosowań w oparciu o dość szeroką podstawę, nie tylko teoretyczną, ale również i praktyczną, w tym sensie, że odbywamy zajęcia terenowe, zajęcia praktyczne. To nie jest tylko wykład na sali, w naszym przypadku przeważnie bogato ilustrowany nowoczesnymi tutaj możliwościami dydaktycznymi, audiowizualnymi i tak dalej, ale odbywamy zajęcia w terenie. I z tej racji już te studia są o wiele kosztowniejsze, bo wymagają więcej czasu, wymagają większego zaangażowania, ale też uczą tutaj dogłębnie poznać na podstawie, na tle rozwijających się procesów, tutaj działalność antropogeniczną. Konkretnym celem naszych zajęć jest nauczenie postępowania, jest nauczenie różnych czynności, które by kompensowały powstałe straty związane z gospodarczymi tutaj różnymi czynnościami. No, zastępcze to jest szeroki problem, zwłaszcza dość trudny pod względem teoretycznym. Dlatego też obok nauczania prowadzimy też badania naukowe, prowadzimy tutaj szeroką wymianę myśli, wzorujemy się na bardzo dobrych przykładach, najlepsze jakie są w Europie i ten kierunek, że tak powiem, to jest, są studia tylko dwusemestralne, zaoczne, ale przychodzą ludzie już częściowo przygotowani, zwłaszcza, którzy mają już bliższy kontakt z naukami przyrodniczymi. I ten kierunek być może z czasem rozwinie się też w studia stacjonarne, jeszcze bardziej pogłębiony, da możliwość nie tylko poznania dogłębnego bardzo skomplikowanych zjawisk natury przyrodniczej, ale też pozwoli na unikanie, na zaniechanie, na rekompensowanie zwłaszcza pewnych koniecznych, czy niezbędnych, czy inaczej niemożliwych do uniknięcia strat, prawda? Czyli w innym miejscu, w inny sposób te rzeczy są odbudowane. Uczymy tutaj rzeczy, które według mojego zeznania są dość rzadko poruszane i rzadko są przedmiotem zajęć dydaktycznych. Na przykład chociażby ocena, aczkolwiek jest ta rzecz prowadzona na jednej z polskich uczelni, ale ocena i wycena tutaj wartości przyrodniczych poszczególnych. Prawda? To jest rzecz unikalna. Ja pracuję co prawda nie z biologami, bardziej z naukami o ziemi, a tam ten element jest już dotąd nie ten sposób potraktowany. Także chcę też podkreślić przez to pewne nowatorstwo, pewne nowoczesność i sięganie tutaj do najlepszych wzorców w tym zakresie tych działań praktycznych, kompensacji przyrodniczej, rekompensowania powstałych czy nie do uniknięcia strat. To jest jeden aspekt, ale jeszcze przykład, że uczelnia rozwija się, może kolejny taki, taką mały taki przyczynek, mianowicie do kulturoznawstwa, w kierunku kulturoznawstwa jest specjalność, odgałęzienie, jest turystyka kulturowa. Tam również będzie wykładany przedmiot, który dotyczy przyrodniczych aspektów dziedzictwa kulturowego, ale widzianego poprzez pryzmat naszych zasobów przyrodniczych, kulturowych zachowań, które są, z których możemy być dumni i uczymy tutaj poprzez też zajęcia terenowe, bo są zajęcia terenowe przewidziane, są zajęcia na sali, są zajęcia seminaryjne, żeby po prostu przybliżyć ten dotąd troszeczkę w cieniu pozostawiony przyrodniczy aspekt pogłębiony o pewne wartości właśnie tutaj dziedzictwa, żeby to podnieść też na zajęciach z turystyki kulturowej, ale także, żeby to też dyfundowało w kulturoznawstwie, nie tylko tym turystycznym.
Czyli można powiedzieć, że bardzo szeroka oferta i bardzo bogate propozycje dla tych, którzy chcą studiować w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w porównaniu również z innymi środowiskami akademickimi, z innymi wyższymi uczelniami w Polsce. Wszystko po to, by poznać bogactwo tej naszej polskiej ukochanej ziemi. Bogactwo to naturalne, przyrodnicze, jak i historyczne. Połączyliśmy się również z panem profesorem, doktorem habilitowanym Piotrem Jaroszyńskim. Niestety pana profesora z nami nie ma. Jest pan za wielką wodą, za oceanem. W Ameryce Północnej. Szczęść Boże, panie profesorze.
Szczęść Boże, pozdrawiam ojca i wszystkich członków Rady Naukowej.
Rozmawiamy dzisiaj o Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu w kontekście mapy szkolnictwa wyższego w Polsce, w Europie, również i na świecie. Jak chociażby nie tylko przez doświadczenie naszej uczelni, ale i przez perspektywę pańskich doświadczeń, chociażby w Stanach Zjednoczonych, czy w Kanadzie, czy w Europie też, postrzega pan, panie profesorze, naszą uczelnię?
Tak, no niewątpliwie porównanie to wygląda bardzo korzystnie. Nie tylko gdy chodzi o szkoły publiczne, państwowe, których stan jest no, fatalny ze względu na postępującą ideologizację szkolnictwa, ale również jeśli chodzi o szkoły prywatne, dlatego że w szkołach prywatnych pewne mechanizmy sprawowania władzy nawet mają miejsce takie dziwne zjawiska, że są grupy, które przechwytują kontrolę nad szkołą, która nawet jeśli nazywa się katolicka, to zaczyna dryfować w zupełnie innym kierunku. Także tutaj jest bardzo ważne zachowanie tej tożsamości ideowej. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli przyjmie się zasadę, taką, którą u nas również się lansuje w niektórych środowiskach katolickich, że bądźmy jak inni, to powstaje problem. To dobrze, w takim razie młodzież katolicka, gdzie ma zdobywać swoje wykształcenie, które byłoby zgodne właśnie z zasadami katolickimi? To jest pułapka, to jest mylna interpretacja, ponieważ my mamy prawo do tego, żeby młodzież polska, młodzież katolicka, mogła otrzymywać formację intelektualną w szkołach o właśnie katolickich, dlatego że chociaż wydawałoby się, że to wszystko jedno, po co ten przymiotnik katolicka, dlatego że na terenie nauki, nie tylko nauk humanistycznych, ale również choćby przyrodniczych, no wszędzie wchodzi ideologia, która jest wprost pośrednio skierowana przeciwko katolicyzmowi. I dlatego też my musimy uczyć młodzież, jak to rozpoznawać.
Jak to się dzieje chociażby na innych uniwersytetach, panie profesorze?
No, jest kwestia własności. Czyją własnością jest szkoła, a następnie no, środowisk, które reprezentując określoną ideologię, taką lewicową czy półlewicową, liberalną, one po prostu sukcesywnie, jeden ściąga drugiego, potem przechwytują odpowiednie rady wydziału, które już mocą głosowań większościowych zmieniają kierunek ideowy szkoły i łącznie oczywiście z obsadą personalną. Także to są procesy, które tutaj można obserwować w Stanach Zjednoczonych.
Czy widzimy je również i w Europie oraz w Polsce?
W Europie jest to o tyle słabsze, że po prostu jest mniej takich szkół katolickich, zwłaszcza wyższych. A te, które są wyższe, to już zostały no, w dużej mierze, no niestety, ale one straciły swoje znaczenie. One nie kształcą inteligencji katolickiej. Także w sumie najlepiej to wygląda jeszcze w Stanach Zjednoczonych, gdzie jest rzeczywiście pewien taki pluralizm ideowy i tutaj nie ma takiego starcia jeden na jednego, prawda? W związku z tym można jeszcze jakoś ratować środowiska inteligencji katolickiej, zarówno gdy chodzi o edukację instytucjonalną w postaci szkół wyższych, ale również nauczania na odległość, które jest coraz bardziej popularne, jak również poprzez działalność różnego rodzaju stowarzyszeń, kongresów, konferencji, więc te środowiska tak łatwo się nie poddają.
Panie profesorze, właśnie kongresy i konferencje, uczelnie wyższe, środowisko akademickie to nie tylko dydaktyka, czy też wychowanie samych studentów, ale również to rozwój, promocja dydaktyków, tych, którzy również i nauczają innych. Konferencje, sympozja, to też świadczy o dynamice danego środowiska akademickiego, danej uczelni.
Oczywiście, bo musimy jakoś tym wszystkim przywrócić rzeczywistość. Rzeczywistością jest kontakt jednego człowieka, który wie, z drugim, który nie wie, a chciałby wiedzieć. Natomiast wszystko inne ma temu służyć. W momencie, kiedy ten kontakt osobisty między profesorem i studentem jest obłożony jakimiś straszniejszymi przepisami, biurokracją, sprawozdaniami, to ten kontakt po prostu się urywa i ludzie czują się osaczeni czymś, co bezpośrednio nie należy do istoty ani uprawiania nauki, ani edukacji. Dlatego nie możemy dać się, i to dotyczy również profesorów, nie możemy dać się po prostu ogłupiać temu wszystkiemu. Trzeba pamiętać o tym, że najistotniejszy jest kontakt bezpośredni człowieka z człowiekiem. I w momencie takich konferencji jest szansa na to, żeby właśnie spotkali się ludzie z różnych środowisk, z różnych uczelni, z różnych krajów czy kontynentów. I w tym momencie dokonuje się proces tego, który nazywamy edukacją, jak również rozwojem nauki. Tu jest ten moment, najważniejszy, kiedy człowiek mówi do człowieka, a wszystko inne, jeśli temu nie służy, jest po prostu całym obcym.
Z jednej strony mistrzowie spotykają się z mistrzami, rozmawiają między sobą, a z drugiej strony studenci, młodzi adepci również w tych dyskusjach uczestniczą.
Oczywiście, dlatego że słuchając, mogą później zadać pytania, mogą porozmawiać. Poza tym zawsze jak jest głos i człowiek, który myśli, ten głos jest w tym momencie wyrazem myśli, to recepcja z kolei jest głębsza. Także takie bezpośrednie spotkania są bezcenne.
Bardzo dziękuję, panie profesorze. Oczekujemy w Polsce również na naszej uczelni. Mówił do nas ze Stanów Zjednoczonych pan profesor doktor habilitowany Piotr Jaroszyński. Uniwersytety to również wymiana doświadczeń, wymiana myśli, ale to jest również uczestniczenie w życiu ważnych ośrodków akademickich innych, zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami. Zapraszam do wysłuchania fragmentu wykładu inauguracyjnego jego eminencji księdza kardynała Zenona Grocholewskiego na Uniwersytecie w Babesz-Bolyai podczas uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa tegoż uniwersytetu w miejscowości Klusz na Pokat 20 lutego bieżącego roku. Tam również byli przedstawiciele naszej uczelni, tam również były kamery telewizji Trwam. Zobaczmy i posłuchajmy, co zarejestrowały.
Z pewnością byłoby arogancją myśleć, że w obliczu przedstawionych tutaj wymagań naszych czasów można w tym miejscu w kilku słowach na nowo zdefiniować Universitas. Jednak mimo tego chciałbym na zakończenie mojego wystąpienia postawić cztery tezy, które bez prawa do komplementarności przedstawiają istotne elementy, jak mógłby wyglądać uniwersytet, którego dzisiaj potrzebuje Europa. Pod crudelitatem temporis, to znaczy z powodu okrucieństwa czasu, muszę ograniczyć się i postawić te tezy bez możliwości głębszego ich wyjaśnienia. Po pierwsze, uniwersytet w Europie musi stać się znowu universitas, i to w jeszcze szerszym tego słowa znaczeniu. To znaczy, że musi być w stanie strzec różnorodności w społeczeństwie, nauce i w wykształceniu wyższym, zgodnie z duchem czasu ją wyrażać i równocześnie doprowadzić ją do syntezy. Jedność w różnorodności jest jednym z najistotniejszych określeń idei Europy. Dotyczy to języków, kultur, ale też instytucji szkolnictwa wyższego. Przy tym należy podkreślić, że nie sama różnorodność wyróżnia Europę, ale wciąż udowadniana siła do przeprowadzania syntezy. Dlatego potrzebna jest dziś przestrzeń, w której może być prowadzony prawdziwy dialog między instytucjami a naukami. Z szacunkiem patrzę na Uniwersytet Babesz-Bolyai w Cluj. Jest on ze swoimi prawie 55 tysiącami studentów, zajęciami w różnych językach i świadomym europejskim ukierunkowaniem, żywym dowodem na to, że uniwersytet, który jest zdolny do takiej prawdziwej syntezy, również dziś jest poszukiwany i świadczy nie do przecenienia usługę na płaszczyźnie europejskiego szkolnictwa wyższego. Tym odniesieniem do jasnego europejskiego profilu Uniwersytetu Babesz-Bolyai doszedłem do mojej drugiej tezy. Europa potrzebuje uniwersytetów z czytelnym profilem i wyraźną tożsamością. Nie ma neutralnej wiedzy, a więc nauki, która operowałaby w sposób wolny od metafizycznych podstaw albo przesłanek teologicznych czy kluczowych decyzji. Jeżeli zaś się za taką by uważała, byłaby to właśnie dająca się udowodnić przesłanka ideologiczna. Po trzecie, filozofia i teologia muszą stanowić istotną część nauk uniwersyteckich, ażeby uniwersytet był zgodny ze swoim wewnętrznym wymogiem universitas i mógł przyczynić się do prawdziwej duchowej odnowy Europy. Teologia, jak i filozofia należą od samego początku w istotny sposób do uniwersytetu. Jeśli faktycznie chce on być universitas, w której wielość nauk na drodze filozofii doprowadzona zostanie do syntezy i dzięki perspektywie teologicznej zostać ustrzeżonym przed niewłaściwymi ograniczeniami pojęcia rozumu.
Des Vernunftbegriffs bewahrt bleibt. Im Blick auf diese Universität.
Patrząc na ten uniwersytet, można się zapytać, czy fakt, że tutaj znajdują się cztery wydziały teologiczne różnych wyznań, nie jest albo luksusem, albo koniecznym wewnętrznym sprzeciwem w spojrzeniu na obecne prawo do prawdy. Jeśli nawet jedność między wszystkimi chrześcijanami pozostaje nadal życzeniem, a mogłaby przyczynić się do wiarygodności Ewangelii w świecie, to rozłam wśród wyznań przedstawia pewien fakt, obok którego nie można przejść obojętnie. Na tym tle możliwość prowadzenia w jednym i tym samym uniwersytecie dialogu między różnymi wyznaniami chrześcijańskimi i tradycjami postrzegana jest z pewnością nie jako deficyt, ale jako szczególna cecha jakości tego uniwersytetu. I po czwarte, Europa potrzebuje uniwersytetów, które przekazują nie tylko wiedzę, kwalifikacje zawodowe i umiejętności, ale które formują ludzi w sposób integralny. Motto tego uniwersytetu brzmi: Traditio nostra una cum Europae virtutibus splendet. Nasza tradycja niech lśni zgodnie z cnotami Europy. Do tego należy dodać odwagę, by dziś w związku z uniwersytetem mówić o cnotach. A to przede wszystkim dlatego, że współcześnie prowadzony dyskurs naukowy zbyt mało poświęca uwagi, że to, co prawdziwe i dobre, jest ze sobą złączone nierozdzielnie. Kiedy obecnie mówi się o integralnym kształceniu człowieka, musiałoby to pozostać sprzeczne, jeśli wychowanie do życia cnotliwego nie stanie się częścią tego kształcenia. Z pewnością trudniej przychodzi to uniwersytetowi, w którym jest ponad 50 tysięcy słuchaczy, niż było to możliwe na zajęciach twarzą w twarz na Akademii Ateńskiej. Mimo to właściwym jest widzieć cel uniwersytetu jako wychowywanie do życia cnotliwego. Bez wątpienia jego własny profil oraz przede wszystkim osobiste zaangażowanie różnych członków wspólnoty uniwersyteckiej mogą się do tego przyczynić w sposób znaczny. Der Universitätsgemeinschaft können
viel dazu beitragen. To był fragment wykładu inauguracyjnego Jego Eminencji księdza kardynała Zenona Grocholewskiego na Uniwersytecie Babesz-Bolyai podczas uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa tegoż uniwersytetu 20 lutego 2009 roku w Rumunii. Tam byli przedstawiciele Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Tam były również i kamery telewizji Trwam. Warto przy tej okazji nadmienić, że ksiądz kardynał Zenon Grocholewski wielokrotnie bywał w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. Ostatnio również w minionym roku akademickim też prowadził wykład w ramach kongresu dotyczącego właśnie spraw bieżących. Mówimy dzisiaj o Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu w kontekście mapy szkolnictwa wyższego. Rozmawiamy z przedstawicielami Rady Naukowej, nie wszystkimi przedstawicielami, gdyż rozliczne obowiązki nie pozwalały niektórym z przedstawicieli być podczas naszego dzisiejszego spotkania. Do tych rozmów zapraszamy również naszych widzów, słuchaczy. Telefony do studia naszego bez zmian to są oczywiście 056, numer kierunkowy, następnie wybieramy 600 657 0011 i 657 0012. Słuchacze z zagranicy wybierają 657 0013 i 657 0014. Ci z Państwa, którzy posiadają sieci, telefony w sieci komórkowej w rodzinie, mają połączenia bezpłatne w tejże sieci pod numerami 720 100 300 720 100 400. Zanim odbierzemy telefon, chcieliśmy powrócić jeszcze do tego wszystkiego, co oferuje Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej studentom, zarówno studentom stopnia pierwszego, jak i drugiego, studiów już podyplomowych, zakończonych uzyskaniem stopnia magistra. Oraz studenci mogą kształcić się na niektórych z kierunkach, mogą kształcić się w toku studiów podyplomowych. To też jest bardzo bogata oferta. I na naszej uczelni spotyka się teraźniejszość z przeszłością. Jak Państwo zauważyliście, współczesne kierunki, chociażby jak informatyka, chociażby którego przedstawicielem tegoż kierunku jest pan profesor Sankowski, spotyka się z humanistyką, która również tę informatykę wykorzystuje. Można powiedzieć, że w obecnych środowiskach akademickich ta symbioza jest bardzo popularna i rozpowszechniona i chyba nieszkodliwa.
W tym wypadku informatyka jest nauką służebną i z niej korzystają w zasadzie wszyscy. W tej chwili nie wyobrażam sobie nawet również polonisty bez znajomości podstawowych technik związanych z obsługą komputera, ale w kontekście tego, co ojciec redaktor powiedział, chcę podkreślić, że szkoła bardzo odpowiedzialnie podchodzi do kształcenia na kierunku inżynierskim, to jest kierunek inżynierski informatyki, na którym to kierunku są sale wyposażone w dobre laboratoria, zarówno te w czasie rzeczywistym, w rzeczywistości realnej, jak i laboratoria komputerowe do nauki grafiki komputerowej, i które to laboratoria wymagają bardzo wysokiego wysokich kosztów związanych zarówno z hardwarem, czyli sprzętem, jak i softwarem, czyli oprogramowaniem. Ponadto chciałem podkreślić, że tutaj planujemy wspólne badania naukowe w przyszłości. To, co podkreślam, że uczelnia dobra powinna być zakotwiczona w badania naukowe.
Bardzo dziękuję, panie profesorze. Odbierzmy telefon. Halo, prosimy, Radio Maryja i Telewizja Trwam.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo słuchamy?
Moje imię Jerzy, dzwonię z Gdańska. Ja mam, przede wszystkim pozdrawiam szanowne gremium dostojnych nauczycieli oraz księdza Waldemara. Mam, Boże księdza i proszę państwa, takie jedno pytanie zasadnicze. Ponieważ mam 60 lat, urodziłem się oczywiście po wojnie i kilkakrotnie był poruszany temat KL Warszał w telewizji Trwam. Proszę mnie pouczyć i ewentualnie wyprowadzić, przepraszam bardzo, z mojej nieświadomości, czym był ten właśnie KL Warszał, że on budzi takie, że tak powiem, zniesmaczenie wśród najwyższych rangą dostojników państwowych. Między innymi przecież pamiętam, że pan prezydent Warszawy, obecny prezydent Polski, zastopował kiedyś pracę budowy pomnika KL Warszał. Obecna pani Gronkiewicz również ten temat ucina. W czym cała
Panie Jerzy, no ponieważ bardzo dziękuję za ten telefon i za poruszenie tego tematu. No niestety on został zasygnalizowany i wywołany w kontekście rozmowy o wolności tak zwanej poprawności historycznej, poprawności politycznej i prawdy historycznej przez panią profesor Annę Raźny. Na ten temat praktycznie mówi się dużo w telewizji Trwam i w Radiu Maryja. Pisze się bardzo dużo w naszym dzienniku. Ta domena jakoś jest reprezentowana przez panią sędzię Marię Czcińską, którą również bardzo serdecznie pozdrawiamy. Pan profesor Mur-Jankowski na ten temat również bardzo, bardzo dużo mówił, pokazując, dokumentując fakty dotyczące, ale są też środowiska, które wręcz kwestionują istnienie tegoż obozu w Warszawie i bynajmniej nie są to środowiska związane z Agorą i Gazetą Wyborczą.
Może dodajmy, że był znaczek niemieckiej poczty, gdzie wśród obozów zagłady wyliczono też KL Warszaw.
Między innymi.
Tak.
Pani profesor Anna Raźny.
Ja myślę, że tutaj trzeba by oddać jednak głos historykowi. O co chodzi? I ja tylko krótko. Właśnie idzie o to, żeby w tej wrzawie politycznej, tak bym to powiedziała, która ma znamiona jakiejś dyskusji rzekomo historycznej, żeby pomniejszyć cierpienie narodu polskiego. Żeby nasza pamięć o naszej bardzo tragicznej przeszłości była okrojona. I to się wiąże z polityką, której źródeł należy szukać poza Polską, ale która ma swych wykonawców w Polsce. Bo właśnie idzie o to, aby ciężar odpowiedzialności za tragedię na przykład Holokaustu spadł na Polaków. A więc niewygodnie jest mówić o tym, że istniały obozy, między innymi właśnie ten, o którym mówimy, gdzie zagłada Polaków miała miejsce i to dramatyczna. Tu pan profesor może więcej ode mnie powiedzieć jako historyk, prawda? Bardzo proszę.
No nie. Ja pisałem wstęp do książki pani sędzi Czcińskiej i tutaj myślę, że mogę tylko dodać, że to jest jednym z szeregu przejawów przemilczania zbrodni popełnionych na Polakach. Bo tak samo jak się przemilcza KL Warszał albo chce go się zanegować, to właściwie w ogromnym stopniu przemilczano zbrodnie popełnione przez szowinistów ukraińskich na Polakach, te 150 tysięcy wymordowanych mężczyzn, kobiet i dzieci. Próbowano to maksymalnie minimalizować, choć miało to tak straszne znaczenie dla tych losów polskich. No i jeszcze jedna sprawa, o której prawie się nie mówi, że w latach 1936-38 doszło do wielkiego ludobójstwa etnicznego, wymordowania 111 tysięcy Polaków na ziemiach Ukrainy i Białorusi, gdy zlikwidowano polskie okręgi autonomiczne Dzierżyński Marchlewsk i ich wymordowano tylko za to, że byli Polakami. Co drugi mężczyzna polski zginął. I tu, a jeszcze kilkaset tysięcy zesłano głównie do Kazachstanu. Ale podobno tutaj była taka przyczyna, że Stalin spojrzał na mapę kolektywizacji i wszędzie były czerwone punkty na Ukrainie, że już wszystko idzie dobrze, a tu jakieś białe punkty. I to okazało się, że środowiska polskie najbardziej opierały się kolektywizacji, ale także ateizacji, walce z religią, co dobrze świadczy o tamtych Polakach, ale zapłacili za to straszną cenę.
Państwo to się przemilcza.
Tak.
Tak, właśnie Państwo mówicie o tym, co się nie mówi, ale właśnie w Toruniu, w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej, o tym się mówi i te prawdy, które są często niewygodne może dla różnych środowisk, one są no, przypominane i o tych rzeczach się mówi. Ale jeszcze jest jeden aspekt naszego dzisiejszego spotkania. To jest kwestia szkolnictwa wyższego w ogóle w Polsce i w Europie. Jak Państwo to widzicie, jak odczuwacie to, co dzieje się ze szkolnictwem wyższym właśnie u nas w Polsce i w Europie? W którym kierunku to idzie?
Źle się dzieje, bo z jednej strony mamy taką tendencję, którą obserwujemy w Toruniu. Od nauczania trzyletniego dochodzimy już do pełnego, bo mamy 3 lata plus 2, prawda, studiów uzupełniających magisterskich i w zasadzie gdyby istniały nadal z prawdziwego zderzenia uniwersytety, to Szkoła Toruńska już byłaby uniwersytetem. Tymczasem mamy taką sytuację, że te, które istnieją jako te mające wielką tradycję, już naprawdę nie są uniwersytetami. Czyli Szkoła Toruńska nam tu właśnie wypływa na takiej fali, powiedziałabym, destrukcji. Niszczy się uniwersytety, bo to są już szkoły zawodowe. 3 plus 2 to jest uzawodowienie studiów. Nie ma już enklaw, gdzie się kształci elity intelektualne, elity patriotyczne. I nie chciałabym wyłącznie ja mówić na ten temat, bo każdy z moich kolegów, profesorów, pani profesor ma wiele na ten temat do powiedzenia.
Pan profesor Henryk Kiery stwierdził, że uniwersytety, środowiska akademickie były mózgami Europy. Czy pozostaną one w XXI wieku?
No, jeśli uniwersytety padną, padnie Europa. Dlaczego? Zdegeneruje się człowiek, a już jakieś widome znaki tej degeneracji obserwujemy. Uniwersytet, tu nawiążę do cytowanej wypowiedzi kardynała Grocholeskiego, do jego rekonstrukcji tych 4 warunków bycia uniwersytetem i jego przydatności dla kultury europejskiej. Mianowicie uniwersytet powstał dlatego, że człowiek odczytał samego siebie. Poznajemy rzeczywistość w prawdzie po to, aby ją zrozumieć. Następnie uprawiamy nauki i sztuki po to, żeby działać i przebudować kulturę, której ostatecznym celem jesteśmy my sami. A ponieważ się nie wyczerpujemy w tym życiu, prawda, non omnis moriar, jakże często czytamy, wobec tego musimy rozstrzygnąć problem celu ostatecznego naszego życia. I to też trzeba na to odpowiedzieć. Dlatego mamy filozofię, nauki i sztuki i zwieńczenie teologia. I to odzwierciedla strukturę bytu ludzkiego. I taki uniwersytet musi być. Jeśli się wyrzuci filozofię i teologię, zideologizuje się całą strukturę.
Czyli będzie to, o czym wspominała pani profesor Anna tak. Raźna. A jaki kształt będą miały elity i jaką rolę będą odgrywały nie w Europie, bo naprzeciwko Europy wyrasta już Unia Europejska, ale właśnie w Unii Europejskiej, gdzie praktycznie już przestają funkcjonować w swojej klasycznej postaci uniwersytety, jak Państwo stwierdziliście.
To nie będą uczeni. Gdy idzie o uniwersytety, to będą eksperci, którzy na zamówienie będą interpretować przeszłość i prognozować przyszłość.
Nie będą prawdy, przepraszam, tak? Nie będzie prawdy, będą standardy?
Tak, będą standardy, a standardy będą opracowywane poza uniwersytetami. Uniwersytety będą tylko wykonawcami pewnego zadania, prawda? I będą wdrażać na poziomie dydaktyki, nauczania młodzieży.
Tutaj ja widam się cel Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w tym kontekście, który Państwo zarysowaliście.
Nauczyciel staje się obecnie, nauczyciel akademicki, dostarczycielem punktów dla studenta. Bo student musi uzyskać w czasie studiów określoną pulę punktów. Natomiast przedmioty dostarczające punkty i kryteria punktowania ustala urzędnik. Nauczyciel staje się tylko biernym narzędziem
zakładnikiem urzędnika. Jak w tym kontekście jawi się Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej?
Mi się wydaje, jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć, a mianowicie misją uczelni każdej powinno być służenie prawdzie i właśnie ta uczelnia szczególnie jest tutaj uwrażliwiona na to.
O uczelni Toruńskiej Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej.
Tak, nasza uczelnia jest nastawiona właśnie na ten służenie prawdzie. Nawet jakby miała ponieść konsekwencje za to.
Bardzo dziękuję Państwu za przybycie do naszego studia. Telewizją bardzo dziękuję za uwagę. Dziś o Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu na mapie szkolnictwa wyższego rozmawialiśmy z przedstawicielami Rady Naukowej Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, z panem profesorem Zbigniewem Jacyną Onyszkiewiczem z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, z panią profesor Janiną Moniuszko-Jakoniuk z zakładu z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, z panem profesorem doktorem habilitowanym Jerzym Robertem Nowakiem z Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, z panem profesorem Henrykiem Kieresiem z Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie oraz z panem doktorem Leszkiem Korzuchowskim z Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, z panią profesor Anną Raźny z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, z panem profesorem Dominikiem Sankowskim z Politechniki Łódzkiej oraz z panem profesorem Kazimierzem Tobolskim z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Raz jeszcze dziękuję Państwu za przybycie do naszego studia. Widzów zapraszam na jutrzejszą inaugurację, która będzie również transmitowana o godzinie 11 przez Telewizję Trwam. Żegnamy się jak zawsze słowami: niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.